książki pod lupą.
O biografii Stanisława Lema rozmawiają Anna Wysocka i Michał Dąbrowski.
Lem, Życie nie z tej ziemi, to propozycja tak naprawdę dwóch wydawnictw, wydawnictwa Czarne i wydawnictwa Agora. Wojciech Orliński jest autorem biografii Lema. Stworzył on leksykon lemologiczny, co to są sepulki, czyli wszystko o Lemie, a teraz postanowił zebrać informacje o tym jednocześnie znanym wszystkim Polakom pisarzu, który, jak się okazuje, miał bardzo dużą ilość tajemnic.
Nie można odmówić Orlińskiemu naprawdę pasji, jeśli chodzi o pisanie tej biografii. To nie jest taka biografia, że dziennikarz, pisarz dostał zlecenie i to napisał, tylko naprawdę właściwy temat do właściwego człowieka trafił. To nawet nie jest książka taka dla osób, które znają twórczość Lema, które się w niej zaczytują od lat. Można ją spokojnie polecić ludziom, którzy na przykład ani jednej książki Lema nie czytali, tylko na przykład oglądali ekranizację Solaris. Tą książkę można potraktować jako takie wprowadzenie właśnie do twórczości Lema.
A jednocześnie może to być ogromne rozszerzenie pola interpretacyjnego tych książek, które wszyscyśmy uważali do tej pory za wyłącznie fantastyczno-naukowe. Istnieje dużo interpretacji mówiących o tym, jak bardzo dzienniki gwiazdowe obrazowały rzeczywistość socjalistyczną, ale mało kto do tej pory opowiadał też o tym, że w twórczości Stanisława Lema, jeżeli się jej przyjrzeć pod lupą, można znaleźć tragedię jego własnej biografii. Wojciech Orliński dzieli swoją opowieść na dwie części. Jedna to ta bardzo tajemnicza część poświęcona wszystkiemu temu, co się wydarzyło we Lwowie, w mieście, w którym urodził się Stanisław Lem, które go też bardzo dramatycznie doświadczyło. To znaczy, to była kilkukrotna okupacja niemiecka i radziecka. Stanisław Lem był pochodzenia żydowskiego. Wszystko to, co się wiązało z okropnymi prześladowaniami, również we Lwowie, stało się doświadczeniem Stanisława Lema. A druga część to opowieść życia pisarza, coraz bardziej uznawanego w krakowskim świadku związanym z środowiskiem Tygodnika Powszechnego i tego, jak Stanisław Lem stawał się autorytetem, który zyskiwał rozgłos w Związku Radzieckim oraz w Niemczech.
Ja ogólnie biorąc, nie mogłem się doczekać, biorąc tą książkę do rąk, tego wyjaśnienia, tego konfliktu z Filipem Kindredendikiem, też bardzo znanym pisarzem science fiction ze Stanów. Ten wątek w tej książce mnie najbardziej, można powiedzieć, urzekł.
Mi się z tego okresu PRL-u bardzo podobały te opowieści, bardzo zresztą interesujące z punktu widzenia czytelnika współczesnego. Jak wyglądały relacje wydawnicze z pisarzami? Autor polski, wydawca z zagranicy i na odwrót. Właśnie autor, tak jak Filip K. Dick, który chciałby przyjechać do Polski i nie dostaje on, jak się okazuje, wypłaty w dolarach. Dostaje wypłatę tylko w jakichś dewizach albo tylko w złotówkach, a to wszystko sprawia, że musi te pieniądze wydać tylko i wyłącznie w Polsce. I to prowadziło do takich absurdów, kiedy państwo Lemowie jadą do Czechosłowacji i zajadają się kawiorem popijanym z szampanem najwyższej jakości, ponieważ muszą zmonetyzować wypłatę za sprzedane książki tylko i wyłącznie na miejscu.
No tak, to było ciekawe i też właśnie ukazywało absurdy tamtego okresu. Mi się bardzo podobało, że jedno z ostatnich zdań tej książki jest jednocześnie epitafium, które widnieje na grobie Stanisława Lema. On świetnie tym podsumował tą książkę, swoją, jakby nie było, biografię, a także też całe swoje życie. I to jest takie, można powiedzieć nawet, że wzruszające w jakiś sposób. Mi to bardzo, bardzo się podobało. Jest to bardzo rzetelna, bardzo dobra biografia, widać w niej taką iskrę.
Dla mnie osobiście jako fanki Lema jest to najlepsza propozycja biograficzna tego roku, a trochę ich zostało wydanych w ostatnim czasie. Wojciech Orliński, tak jak mówisz, ma doskonałe rzemiosło, widać w nim te pasje, ale też właśnie potrafi przywołać jakiś uśmiech i ta opowieść, mimo że w wielu miejscach tragiczna, jest jednocześnie bardzo zabawna i pełna takiego, no jakiegoś takiego przekornego dowcipu, z którego znany był Stanisław Lem.
Wróćmy do roku 1946. Lem ma 25 lat i odczuwa typową dla tego wieku rozterkę. Kim zostać? Lekarzem? Pisarzem? Spawaczem? W tym pięknym wieku młodemu człowiekowi zdaje się, że wszystko zależy od niego, podczas gdy już zaczynają działać życiowe procesy, które nim kierują w stronę jego przeznaczenia. Lem miał szczęście do dobrych autorytetów i dobrych przyjaciół, więc wszystko poszło w dobrym dla niego kierunku. W innym mieście mogłoby być inaczej. Jego wspomnienia ze Lwowa to wspomnienia o samotności. Najpierw samotności dziecka, które nie ma się z kim bawić, więc rozmawia ze swoim konikiem na biegunach i z ubrań ojca buduje manekiny, żeby chociaż te dotrzymywały mu towarzystwa. Potem samotności człowieka zmuszonego do ukrywania się przed okupantem. W Krakowie jednak Lem nagle staje się duszą towarzystwa. Nawiązuje przyjaźnie, które będą trwać przez dziesięciolecia, między innymi ze współpracownikami Chojnowskiego, jak prawnik Jerzy Wróblewski, późniejszy rektor Łódzkiego Uniwersytetu. Zaprzyjaźnia się też z krakowskimi literatami ze swojego pokolenia, na przykład ze wspomnianą Szymborską. Przede wszystkim jednak poznaje środowisko cyganerii artystycznej. Mieliśmy wtedy po 20 parę lat. Energia nas roznosiła i nie zdawaliśmy sobie jeszcze sprawy z tego, jaką uprząż i jakie popręgi zaczyna na nas nakładać nowy reżim. Pisał Lem, wspominając w 2004 zmarłego w tym roku Husarskiego. O ile wspomnienia ze Lwowa są przeważnie co najmniej melancholijne, nawet gdy dotyczą szczęśliwego, acz samotnego dzieciństwa, o tyle krakowskie co najmniej pogodne, mimo że bywało też groźnie. W tej atmosferze ciągłej zabawy Lem zrobił coś niesłychanie nierozsądnego. Napisał groteskowy utwór pod tytułem Korzenie, drama wieloaktowe, który był bezpardonową kpiną z ideologii stalinowskiej. Głównym bohaterem jest Dementi Psichow, wysłany przez partię do Ameryki celem podpatrywania tamtejszych metod produkcji sody kiszonej, czymkolwiek to jest. W Ameryce Dementi stracił oko. Imperialiści przebili mu je, gdy podglądał ich przez dziurkę od klucza, a co gorsza czystość ideową. Doszedł bowiem do wniosku, że to jednak musi być fajnie mieć prawdziwe auto i lodówkę. Mężu, rzuć to korzenie, woła do niego towarzyszka żona, Awdokia Niedonogina. Na co ci lodówka? Co będziesz w niej trzymał? Gacie? Do rozumu próbuje mu też przemówić sekretarz partyjny towarzysz, ani chwili tego nie radzę. Zapewne Gruzin. Na koniec na szczęście pojawia się generalissimus ex machina, sam towarzysz Stalin, i oznajmia towarzyszowi Psichowowi, że mu wybacza głosem nieludzko życzliwym.
Było to kolejne wydanie książek pod lupą, które przygotowali Anna Wysocka i Michał Dąbrowski.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!